Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm.
Wysłuchajcie Radio Luz 91.6 FM. My wchodzimy właśnie z audycją na synapsach, gdzie skończymy temat tęczy, jakże kontrowersyjnego tematu w ogóle w zeszłym miesiącu, ale my od strony naukowej i fizycznej do tego podejdziemy. Powiemy też, dlaczego warto czy nie warto uderzyć rekina w nos, jak nas atakuje, czy warto czy nie warto uderzyć może niedźwiedzia w nos, jak nas atakuje, czy warto wystać jad z nogi, jak nas żmija ukąsi. Także bardzo przydatne rzeczy na wakacje.
Tylko jeszcze przypomnijmy, kim są ci wszyscy my, którzy właśnie się witają ze słuchaczami.
A poprowadzi właśnie audycję, już miałem to mówić, Robert Sokołowski.
Ze współpracą Pawła Krastacza, nowe tarana tegorocznych Synaps, a realizatorem audycji jest Jakub Dworzecki i zapraszamy na ciekawą godzinę z naprawdę przydatną wiedzą, jak już powiedzieliśmy. Ciekawostkowo, synapsowo poruszymy na początek temat tęczy. Mamy obecnie sezon burzowy, to nie jest rzadkie zjawisko, już mogę ostrzec słuchaczy, że są ostrzeżenia nawet drugiego i trzeciego stopnia na dzisiejszą noc, także uważajcie. Ale jeśli burze przydarzają się bardziej za dnia, no to często po ich przejściu można na niebie zaobserwować ciekawe zjawisko, znane już chyba każdemu, kto już jest nawet małym kilkuletnim dzieckiem. Czyli jakie to jest zjawisko, Robercie?
Mowa o właśnie tęczy. Większość osób sądzi, że to jest zjawisko meteorologiczne, a tak naprawdę jest to zjawisko optyczne. Tęcza jest niewidoczna na niebie w postaci wielobarwnego łuku, który właśnie każdy zna, jak wspominałeś. Powstaje w wyniku rozszczepienia światła słonecznego, które dostaje się do atmosfery i na swojej drodze napotyka krople wody i przechodzi przez nie. Rozszczepienie światła powstaje w wyniku zjawiska, jakim jest dyspersja. Jakie warunki w ogóle muszą zostać spełnione, żeby tęcza się pojawiła u nas na niebie? Aby powstała tęcza, musi być zachowane kilka podstawowych czynników. Słońce powinno znajdować się za osobą obserwującą, ale nie wyżej niż 42 stopnie nad horyzontem. Stojąc na Ziemi, nigdy nie zobaczymy całej tęczy w postaci okręgu, lecz tylko fragment, którym jest łuk. Żeby zaobserwować całą tęczę w postaci okręgu, musimy się albo właśnie znaleźć nad klifem, wysokim klifem, albo też możemy podróżować samolotem.
A jeśli kiedyś widziałem dwie tęcze, to moje oczy działały sprawnie, czy coś się mi pomyliło?
Działały sprawnie. W niektórych przypadkach ludzkie oko może właśnie zaobserwować dwie tęcze. Dzieje się tak, gdyż dochodzi podczas przechodzenia światła przez krople do dwukrotnego odbicia i dlatego właśnie jesteśmy w stanie zobaczyć ten wtórny łuk. Ale jak już tak jesteśmy w tej optyce, to tak z fizycznego już punktu widzenia, to tęcza jest zjawiskiem miejscowym, czyli że dużo osób znajduje się w danym miejscu i dostrzega to samo zjawisko, gdzie właśnie są spełnione te warunki wszystkie. Ale tak teoretycznie to efekt optyczny, jakim jest tęcza, powstaje w siatkówce oka, a nie jest jakby na niebie. Więc tak teoretycznie każdy z nas ma swoją tęczę.
Akademickie Radio Luz.
Drugie, bardzo ważne synapsowe pytanie, na które odpowiedź poznacie już za chwilę. Skoro za dnia widzimy słońce, no wydaje się, że to jest jak najbardziej prawidłowe. Ale co w sytuacji, kiedy widzimy jednocześnie słońce i księżyc?
No właśnie, bo też takie sytuacje mają miejsce. Szczególnie właśnie, gdy jest bardzo pogodna pogoda, to jesteśmy w stanie zauważyć prawie cały księżyc nawet. Ale należy zaznaczyć, że księżyc nie wytwarza własnego światła. Jeżeli światło słoneczne odbija się od powierzchni księżyca, to go widać także w ciągu dnia. Można spytać także, dlaczego księżyc jest widoczny w trakcie dnia, a gwiazdy inne nie? Odpowiedź jest bardzo prosta, gdyż światło odbite przez powierzchnię księżyca jest około 100 tysięcy razy jaśniejsze niż najjaśniejsza gwiazda na niebie. Ciekawostką jest również fakt, że nie zobaczymy nigdy księżyca w pełni w ciągu dnia. Jedynie jesteśmy w stanie zaobserwować jego tak jakby najbardziej pełną wersję, dzień po pełni w nocy.
Cóż, przyznam, że zaskoczyło mi to, że aż tak wiele razy mocniejsze jest to światło księżyca w porównaniu z gwiazdami. No, może tutaj się to wyrównuje, że gwiazdy są dużo dalej i może wiesz, jedno z drugim to tak jakoś się wyrównuje. Jak myślisz? Jakbyś nie miał tej gotowej odpowiedzi, to jakbyś tak powiedzmy na ten niestety nielubiany i słusznie w naszej audycji chłopski rozum odpowiedział?
Na chłopski rozum oczywiście chodzi o odległość, że księżyc jest jakby naszą jedyną naturalną satelitą, która jest najbliżej po prostu kuli ziemskiej. No i dlatego widzimy jego światło odbite, a inne gwiazdy dopiero jesteśmy w stanie dostrzec w nocy, gdy to słońce nie zaburzy nam tego światła odbitego.
Mniej, żeby zależało na tym, żeby też było mniejsze zanieczyszczenie światłem, żeby też w miastach ten księżyc był coraz częściej widoczny.
Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Czas na przydatne fakty w ciągu lata, a jak lato, to wiadomo, że morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew, wszystko to w letnie dni. Przypomina mi, że można obliczyć temperaturę na podstawie ćwierkania świerszczy. Muzyka świerszczy to jeden z przyjemniejszych elementów pogodnego wieczoru na łonie natury. Gdy jest ciepło, owady przebierają kończynami znacznie szybciej, a zwalniają, gdy powietrze się ochładza. Niektóre konkretne gatunki, jak na przykład krykiet polowy, występujący w południowej i środkowej Europie, ma wręcz linearne skoordynowaną częstotliwość chrobotania z temperaturą w zakresie 18 do 32 stopni Celsjusza. U niej gatunków świerszczy nie jest to aż tak wyraźne, ale również widoczne. Amos Dolber, profesor Uniwersytetu Tuftus, po raz pierwszy udokumentował związek między częstotliwością ćwierkania świerszczy a temperaturą otaczającego powietrza. W 1897 roku opublikował matematyczne równanie zwane prawem Dolbera, które umożliwia obliczenie temperatury powietrza poprzez zliczenie częstotliwości ćwierkania świerszczy, a od tego czasu inni naukowcy oczywiście ulepszali jego pracę i też opracowali inne równania dla innych gatunków świerszczy. Także jakbyście siedzieli sobie z drugą połówką na polanie i jakby świerszcz jakiś tam zaczął cykać czy świerkać, jak ktoś mówi, to równanie to ma postać następującą. Zliczamy ilość cyków w ciągu minuty, odejmujemy od tego 40, dzielimy na 4 i dodajemy 50. Otrzymałą temperaturę otrzymujemy oczywiście w stopniach Kelwina, gdyż to był właśnie profesor z Ameryki.
Ja się przyczepię, ale z tego co wiem, to Kelwin to nie są stopnie, to są po prostu Kelwiny.
A, to no, przepraszam no, bardzo. No, to
widzisz, trzeba się
pilnować. Słuszna uwaga. I to jeszcze w synapsach taki błąd. A już mówiliśmy właśnie, że lato jest sezonem burzowym i ostatnio te burze w Wrocławiu są dosyć częste, gęste, jak to się mówi. To tak dla przypomnienia jeszcze tylko wspomnę, że można oczywiście obliczyć odległość burzy od naszego położenia. Oczywiście to wszystko ma związek z prędkością światła oraz prędkością dźwięku i że prędkość dźwięku jest 1000 razy mniejsza. Dlatego też jak zauważymy błyskawicę, to liczymy właśnie kolejne sekundy i 3 sekundy zliczone to jest dokładnie 1 km i 132 metry. Ta odległość właśnie burzy od nas. I tak jeszcze dla przypomnienia, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, kolejny mit, który muszę obalić, jak ktoś się zapyta, czy piorun może uderzyć 2 razy w to samo miejsce, ależ oczywiście, czemu nie, jemu też należy się.
Radio Luz. Włącz się lokalnie.
Kolejne praktyczne wskazówki w dzisiejszych synapsach już na Was czekają. Obliczaliśmy już temperaturę, obliczaliśmy już odległość burzy od nas. No to Robercie, co tym razem obliczymy?
Może nie do końca obliczymy, ale znalazłem właśnie kilka ciekawych informacji. Czas możemy jeszcze obliczyć, to za chwilkę.
Dobrze, po kolei. Po kolei.
Tak. Kilka ciekawych informacji, jak na łonie natury przewidzieć, czy nastąpi zmiana pogody, a mianowicie, czy zacznie padać deszcz. I znalazłem 3 ciekawostki, z których tylko 2 są prawdziwe, się okazuje. Pierwsza to nisko lecące ptaki oznaczają złą pogodę i to jest oczywiście prawda. Drugie, jeśli zauważycie, że pająk jest zajęty tkaniem nici w ciągu dnia, to znaczy, że będzie już do końca dnia ładna pogoda. I trzecie zjawisko, które wyczytałem, że jak krowy tak masowo stadem położą się na łące, to też niby zwiastuje deszcz. Natomiast fakt jakby został obalony, w sensie mit został obalony, gdyż badacze, jak już się zgłębili nad tym tematem, to zachowanie krów jest zbyt losowe i też często krowy po prostu siadają albo składą się, jeśli są zmęczone, albo też z innych przyczyn. Ale mianowicie wracamy do ptaków, bo to jest ciekawostka, że same ptaki jakby nie mają tego instynktu, że deszcz zacznie padać, tylko ptaki tak jak jaskółka oraz jeżyki, które żywią się owadami, obniżają swój lot, gdyż owady już chroniąc się przed deszczem też zniżają swój lot i dosłownie te ptaki w poszukiwaniu pożywienia dostosowują jakby swoją wysokość lotu do wysokości lotu tychże owadów. Dlatego też same ptaki w sobie nie czują tego deszczu, ale my obserwując je możemy przewidzieć zmianę pogody. Drugie natomiast ciekawą rzeczą, która korzystałem i rzeczywiście się sprawdza, jest to, jak już słońce zachodzi, jest tuż nad horyzontem, to możemy dokładnie obliczyć, ile czasu nam pozostało tego słońca w ciągu dnia. Mianowicie robimy to tak, że wyciągamy dłoń, patrzymy na wewnętrzną część, tak żeby palec wskazujący dotykał jakby tego okręgu, którym jest słońce, i tą dłoń dajemy właśnie nad horyzont i jeden palec to jest jakby kolejne 15 minut, czyli do linii horyzontu, ile nam czasu zostało. Jesteśmy w stanie tak obliczyć do godziny.
Czas na obiecane już przez nas wskazówki bardzo przydatne w mieście, czyli obronę przed kim tam będziemy się bronić właśnie, Robercie?
Oj, przed wszystkimi się będziemy bronić. Może nie do końca w mieście, ale oczywiście sezon wakacyjny, wszyscy wyjeżdżają do jakichś lasów, nad morze i różne sytuacje mogą nas spotkać, dlatego warto kilka takich naukowych faktów omówić, które często właśnie wysłuchane w jakichś tam programach, typu Bear Grylls. Nie do końca są prawdziwe, ale wiadomo, no, nie można wierzyć oczywiście telewizji, trzeba sprawdzać, jak ktoś jest ciekawy, doczytywać sobie więcej w internecie na przykład.
Chociaż mamy prasę dzięki takim sytuacjom, niestety.
Tak jest, dzięki temu możemy prowadzić sobie na synapsach elegancko. Także zaczynamy. Obalam pierwszy mit, czyli czy można wyssać jad z ukąszenia węża. I fakt jest taki, że jeśli ugryzienie dostarcza jad, on natychmiast trafia do krwioobiegu i przyłożenie ust do tego ukąszenia dostarcza dodatkowych bakterii do rany z naszej jamy ustnej. Tak samo jak ktoś mówił, że psy mają ten antybiotyk naturalny buzi i też, że się nie brzydzimy jak pies na liże, ale paszcza psa ma tyle samo wirusów, co usta człowieka i antybiotyk, który ma, to jakby dobry jest na jego rany, a nie na rany ludzkie. Dlatego jeśli zostajemy ugryzieni przez jad węża, to oczywiście nie wysysamy tego jadu, bo już jest za późno, tak strasznie trochę to brzmi, ale już dostał się do krwiobiegu. W takiej sytuacji po prostu ugryzioną kończynę staramy się podnieść powyżej serca i też, jeśli to jest oczywiście możliwe, aż będziemy pewnie w stresie i ciężko nam będzie zachować spokój, ale postaramy się utrzymać niskie tętno aż do czasu przejazdu do szpitala. Kolejny mit, gdy zgubimy się oczywiście w buszu albo w lesie, to pierwsze co, to oczywiście poszukiwanie jedzenia. I tak naprawdę to nie powinniśmy sobie tym zaprzątać głowy, bo człowiek jest w stanie przetrwać do 6 tygodni bez jedzenia. Prędzej powinniśmy poszukać właśnie jakiegoś picia albo też schronienia przed żywiołami. Oczywiście picie najlepiej to wodę, ale taką, której jesteśmy pewni, po której się nie pochorujemy. I co do tego poszukiwania pożywienia, jeśli już na przykład 6 tygodni jesteśmy w lesie, nie wiem jakim cudem, ale może, to czy zwracając uwagę na to, co zwierzęta jedzą, czy my też to powinniśmy jeść, bo przecież to jest nietrujące? No niekoniecznie, gdyż takie zwierzęta właśnie jak ptaki czy wiewiórki mogą jeść pewne jagody i grzyby, które dla nich mają taki układ trawienny, że nie zaszkodzą, a natomiast dla człowieka już niestety będą szkodliwe.
Akademickie Radio Luz.
Było już o poszukiwaniu jedzenia, było o wysysaniu jadu węża, także może tym razem poszukamy wody albo coś do picia.
Ale mamy pewność, że ona będzie zdatna do picia, o czym mówiłeś?
I tu jest właśnie taka ciekawostka, ale może zacznę jeszcze, że ja nie wiem, czy macie słuchacze przed oczami taką scenę z westernu, że jest właśnie osoba na pustyni, już tam walczy z jakąś tam krople chociaż wody i nagle jednym ruchem przecina kaktusy, no bo wiadomo, kaktus gromadzi wodę i stamtąd właśnie go czerpie. Już trochę może westerny już wypadły z obiegu, chociaż ja mogę polecić, jest taki jeden klasyk 7 wspaniałych, bardzo dobry film, także jakbyście mieli chwilę wolnego, to polecam. Ale wracając do właśnie wody w kaktusie, to jest tak naprawdę trochę mit, ale nie do końca. Jeśli macie jakby wystarczająco dużo doświadczenia, aby wybrać jeden rodzaj kaktusa, mianowicie to jest kaktus beczkowy, z którego można bezpiecznie przefiltrować wodę, to rzeczywiście możecie się taką wodą posilić. W większości przypadków natomiast płyn kaktusowy powoduje nudności oraz wymioty i tym samym właśnie zwiększa wasze odwodnienie. Kolejna rzecz, którą razem w Polsce, oczywiście mit, który obalamy, to na pewno każdy się spotkał, że jak niedźwiedź was atakuje, to kładziemy się, udajemy martwego. No to nie jest najlepsza forma obrony, bo to jest jakby, nie wiem, ktoś ci dostarczył pizzę do domu, a ty był bardzo głodny i powiedział, żebyś nie jadł. Ale mianowicie, jeśli widzimy niedźwiedzia w lesie, to zatrzymujemy się, patrzymy na niego i dosłownie powolutku wycofujemy się. Patrzymy też na jego reakcję. Uciekać no, nie ma co za bardzo, bo niedźwiedź mimo swojej masy i wielkości to biegnie 50 km na godzinę, więc nawet Usain Bolt nie przegoni tego niedźwiedzia. Natomiast jeśli niedźwiedź wchodzi na nasze terytorium, znajdujemy się na przykład na kempingu, to wtedy staramy się go przegonić właśnie podnosząc ręce, jakby zwiększając swój obwód ciała, żeby niedźwiedź pomyślał, że jesteśmy wielcy i też zachowujemy się głośno, także może to go odstraszyć. Natomiast też strategia walki z niedźwiedziem jest jakby ograniczona, z jakim niedźwiedziem walczymy. W przypadku, gdy jest to niedźwiedź czarny, no to tu jest najciężej, bo rzeczywiście on ma skłonności do zaatakowania człowieka. Natomiast niedźwiedzie brunate i gryzli atakują głównie, żeby bronić swoje młode. W takich momentach on szarżuje na człowieka, robiąc hałas i właśnie, żeby przestraszyć i też tak samo właśnie wycofujemy się powoli z takiego ataku.
Jestem ciekaw, czy w ogóle my kiedyś będziemy w takiej sytuacji.
Ale mam nadzieję, że nie, bo co, nawet na żywo nie uciekniemy, bo niedźwiedź wlezie, więc ciężko. Na razie człowiek tak sam nie ma szans niedźwiedź, no chyba, że jesteś Rosjaninem, bo wszyscy widzimy te filmiki z Rosji. Wtedy to już jest twój najlepszy kompan.
No tak, ale z drugiej strony ja jednak kojarzę z mediów sytuacje, gdzie w polskich górach były jednak sytuacje, gdzie takiego niedźwiedzia mogliśmy spotkać na szlakach, także to jednak chyba ja troszeczkę przestrzeliłem i może nas spotkać taka sytuacja troszkę.
Możemy. Także bądźcie ostrożni i jak coś pamiętajcie, powoli się wycofujemy, nie uciekamy. Wysłuchajcie Akademickiego Radia Luz 91.6 FM. Ja już tu właśnie nie mogę wytrzymać przed mikrofonem, bo kolejna ciekawostka to mit, który właśnie zaląkł się w ogóle w kulturze, który niby tam polega na nawigacji, to jest, że mech rośnie od północnej strony drzewa i tak naprawdę nie rośnie od północnej strony drzewa. Trzeba sobie to raz w końcu powiedzieć, raz na zawsze. Tak naprawdę mech rośnie w zależności od warunków środowiskowych i może rosnąć z każdej strony drzewa, więc nie kierujmy się nawigacją oczywiście w ten sposób. A jak już właśnie staraliśmy się walczyć z niedźwiedziami, to może, jeśli ktoś na wakacje pojedzie do jakiegoś ciepłego kraju i zdarzy mu się, oczywiście czego nie życzę, że spotka tam rekina, na przykład na łódce, jak będzie tam pływał i ten rekin go zaatakuje, to jest też taki mit, żeby właśnie uderzyć tego rekina w nos, wtedy on się wystraszy. No ale ciężko mi sobie to wyobrazić, że rekin nas atakuje i osoba zachowa stoicki spokój, wstanie i oczywiście niczym tak Mike Tyson, co nie, wymierzy tego sierpowego po prostu w nohala temu rekinowi i rekin mówi hola, hola, dobra, uciekam sobie, nic z tych rzeczy. Tak naprawdę bardziej skuteczną metodą już w takiej sytuacji byłoby podrapanie rekina takiego w oko lub też w skrzela, co skutecznie oczywiście go odstraszy. A już widzę właśnie, że na zegarze zbliża się godzina 18, także to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowaliśmy w programie Na Synapsach.
Także drodzy słuchacze, pamiętajcie, Synapsy wakacyjnie w środę o 17:00, wszystkie nasze audycje na naszych platformach streamingowych, Spotify, Anchor i tak dalej, i Mixcloud z naszymi podcastami, są też nowości, do których zachęcam, i pamiętajcie, że jednak skupcie się na bezpieczeństwie w te wakacje. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze wskazówki były ciekawe i praktyczne, bo lubimy chyba w tej audycji to, że przekazujemy wiedzę, która sprawdzi się w praktyce, prawda?
Tak jest.
Mówili do was Paweł Chrastacz,
Robert Sokołowski
i realizował audycję Jakub Dworzecki.
Radio
Dziękujemy
Luz.
Za dzisiaj.
Włącz się studencko.